A w naszym studiu Marta Makuch, wiceprezydent Słupska i Paweł Krzemień, człowiek od rewitalizacji. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Czy pączki już były, czy jeszcze nie?
Jeszcze nie, ale chyba wszystko przed nami.
Już skonsumowany, więc dobry znak.
Przejdźmy może do rzeczy kluczowej, najważniejszej z perspektywy chyba miasta Słupska, mianowicie powiększenia zmiany granic administracyjnych. Dzisiaj rozpoczynają się konsultacje.
Tak, rozpoczynają się konsultacje i to jakby w nawiązaniu do tego, co pani prezydent powiedziała. Tak, no tsunami demograficzne właściwie dotyka już nasze miasto. Nie możemy zamykać oczu na to, co się dzieje, ale dość powiedzieć, bo to jest takie powszechne przekonanie, że owszem, Słupsk się starzeje, a gmina Redzikowo czy gmina Kobylnica, przed nimi świetlana przyszłość, tutaj demografia jest bardzo dobra, ale przecież mamy opracowania chociażby naszej uczelni lokalnej Uniwersytetu Pomorskiego, które wskazują, że i gminy zostaną dotknięte wkrótce tymi zmianami, to znaczy zmiana modelu rodziny, zmiana polegające na tym, że coraz później, coraz mniej dzieci jednak się rodzi w rodzinach, dotknie również te gminy i bez silnego Słupska, przez pryzmat, którego przecież ocenia się chęć sprowadzenia w ogóle na ten fragment Pomorza Środkowego, czy zainwestowania w ten, w Słupsku, czy w miejscowościach podsłupskich, będzie decydował o tym, jaka jest przyszłość przed nami wszystkimi w kolejnych dekadach, więc to nie jest tylko dyskusja o tym, czy Słupsk ma być większy. To jest dyskusja, czy my wszyscy mamy po prostu szansę na rozwój w Słupsku i terenach bezpośrednio przecież zależnych od kondycji Słupska. I tak należałoby traktować ten, zdaje się, sprowadzany do czysto administracyjnej procedury, ale jednak kluczowy element rozwoju naszej społeczności. Tak jak wspomniałeś, dzisiaj zaczynają się konsultacje, trwają właśnie od 27 lutego do 21 marca. Zachęcamy Państwa, by naprawdę stosunkowo niewielkim wysiłkiem wziąć udział w tych konsultacjach, bo to są te nieliczne momenty, kiedy lokalna społeczność faktycznie może zmienić bieg historii i dać nam wszystkim szansę na lepsze życie. W perspektywie kilku dekad, no ale myślmy też o naszych dzieciach, wnukach i o nas samych.
Pani prezydent, duży Słupsk to nie jedyny argument za tym, żeby zmienić granice? Jakie są jeszcze?
Duży, bo to nie chodzi o wielkość, tak powiem. To chodzi o to, aby Słupsk mógł, aby miał znowu potencjał do rozwoju. Dzisiaj jesteśmy jednym z najmniejszych miast, więc rzeczywiście sam obszar jest ważny. Ale ja też to powtarzam, że de facto nie zadziała się może zmiana administracyjna, ale to miasto się już rozlało. To się wydarzyło w ciągu ostatnich 20 lat, a już szczególnie 15, kilkunastu. To słupszczanie, nasi znajomi, wyprowadzali się kilometr, dwa za Słupsk. Całe swoje życie i aktywność pozostawiając właśnie w Słupsku. I większość osób, które ja znam, które wyprowadziły się poza miasto, w tym ja jestem takim przykładem i głośno o tym mówię, bo tak mam wrażenie, że czasami ktoś próbuje mnie kąsać, jakie to jest niespójne. To jest bardzo spójne. Jestem świetnym przykładem na to, że chciałam po studiach z dużego miasta, z Warszawy, przeprowadzić się do ukochanego swojego rodzinnego miasta, bo tutaj się dobrze po prostu żyje. Jest to miasto kompaktowe, gdzie są blisko wszystkie usługi. I jako młoda osoba, dwudziestokilkuletnia, nie miałam szans kupić działki w Słupsku z różnych powodów. Po pierwsze, było bardzo mało tych działek, po drugie, ich ceny były o wiele wyższe niż działki kilometr za miastem. I taką działkę kupiłam, wybudowałam się 6 lat temu w Kobylnicy, więc świetnie wiem na przykładzie swoim, wszystkich swoich sąsiadów z ulicy, rano wszyscy spotykamy się w korku do Słupska, gdzie jest nasza aktywność, a gdzie większość tych osób, słupszczan i słupszczanek, płaci podatki. To znaczy, moje dziecko chodzi do przedszkola w Słupsku, ja pracuję w Słupsku, mąż również pracuje w Słupsku, starsze dziecko chodzi do szkoły również w Słupsku. Na wieczór wracamy do swojej sypialni, która jest pod Słupskiem, ale już jak chcemy jakąś aktywność typu kino, znów wracamy do Słupska. Więc dla mnie to jest po prostu uczciwe, żeby nazwać te rzeczy, które się zadziały. To jest Kobylnica, to są Siemianice, to jest Bierkowo. W tym roku wystąpiliśmy o tereny głównie gminy Kobylnicy, jeśli chodzi o tereny zamieszkałe.
No właśnie, dlaczego akurat tam, proszę powiedzieć?
Bolesławice są tak oczywistym przykładem tego, że tam naprawdę 20 lat temu nie było zabudowy żadnej praktycznie. Dwie może firmy, dwa przedsiębiorstwa. Tam te argumenty, które były podnoszone przy Siemienicach, że my tam od dziada, pradziada, no przypomnę, że wszyscy jesteśmy tutaj od 45 roku, więc ten dziad nie za stary. I
znaczy, to już trzecie pokolenie tutaj jest.
No tak, trzecie pokolenie, ale umówmy się, że właśnie Bolesławice, to tam trudno mówić o pokoleniach. To są najczęściej osoby jednak mniej więcej 40 plus cały czas w wieku takim produkcyjnym, które tak jak ja wybrały tanią działkę blisko Słupska i poza tym, że zmieniły dom, nie zmieniły swojego życia, nie zaczęły gdzie indziej pracować. Nie pracują w Bolesławicach, bo tam no, za bardzo nie ma gdzie pracować, chyba że wszyscy tam nie wiem, w salonie Mercedesa mogliby pracować, ale to chyba tylu miejsc nie ma. Widzimy ten przyrost i też o tym mówimy, że dane jasno mówią, gdzie są na przykład dzieci z ościennych sołectw, które meldowane są przy urodzeniu w ościennych sołectwach, natomiast w wieku magicznie 3 lat są meldowane u babć, cioć, znajomych. Rodzice teoretycznie mieszkają w sołectwach sąsiednich, a same dzieci mieszkają w Słupsku. Dlaczego? Dlatego, że jest to jedno z kryteriów miejsca zamieszkania, żeby dostać się do miasta, do miejskiego przedszkola czy żłobka. Więc de facto my chcemy uczciwego tak naprawdę przyznania się, jak to wygląda. Nie wymyśliliśmy sobie, że teraz my chcemy być ogromni, chcemy, nie wiem, mieć dostęp do morza, tylko chcemy de facto usankcjonować coś, co się wydarzyło i zadziało.
Pani prezydent, tylko jest jeden problem. Gmina Redzikowo dzisiejsza, wcześniej Słupsk, przeprowadziła dosyć skuteczną kampanię, która zachęcała właśnie ludzi ze Słupska, takich jak pani między innymi, do tego, żeby wyprowadzali się za miasto i kupowali działki, bo były tańsze.
Oczywiście, ja wcale tutaj mogę powiedzieć wprost, to na pewno na którymś etapie było zaniechanie ze stron władz miasta. To trzeba powiedzieć uczciwie, bo to tak jak my dzisiaj strategicznie, to o czym powiedział Paweł, strategicznie myślimy o naszych dzieciach, wnukach za lat 20 i 40, tak wtedy władze miasta również powinny myśleć o tym, że jeżeli wypuścimy tych mieszkańców, to będziemy mieć ogromny problem za 10-20 lat. I właśnie w tej chwili tak naprawdę to się wydarza.
Gmina Kobylnica liczy straty już na samym pomyśle państwa na zmianę granic. Podobno ma to sięgać około 20 milionów złotych. Jak by się pani czuła, gdyby ktoś nagle przyszedł i powiedział, zabieram pani kawałek Słupska, bo chcę otrzymać mieszkańców i te pieniądze?
No po pierwsze, to mam chyba jednak dużo wątpliwości co do tej kwoty.
To znaczy?
To znaczy, że nikt nie wie, skąd wzięło się 22 miliony złotych, bo jak przeanalizuje się przychody gminy Kobylnica z liczbą mieszkańców, przedsiębiorstw, to no nijak ta kwota absolutnie nie wychodzi.
Natomiast rozumiem, że państwo macie własne wyliczenia. Ile one wynoszą?
To trudno dzisiaj szacować, ale myślę, że inaczej. Ponieważ chcemy naprawdę uczciwie podejść do tego i działamy zgodnie z prawem, bo też chcę to podkreślić, bo to właśnie taka jest opowieść, że my teraz robimy jakiś skok. Nie, takie są przepisy. Nie ma innego sposobu, żeby miasto otrzymywało rekompensatę, które nakazywałoby gminom zrzucać się na te wspólne usługi, więc korzystamy z jedynego możliwego mechanizmu, który mamy, czyli możliwość wystąpienia o rozszerzenie granic. Natomiast wystąpiliśmy z takim pismem do gmin ościennych, bo chcemy podejść do tego uczciwie. Zdajemy sobie sprawę z tego, że jeżeli ktoś miał nakłady w te miejscowości, inwestycje w tych miejscowościach. My jesteśmy gotowi rozmawiać. Poprosiliśmy w piśmie zarówno panią wójt, jak i panią burmistrz o to, żeby te nakłady oszacowały, powiedziały, jakie środki w ostatnich latach na te tereny były zdobywany, ile wynosi wkład własny, więc liczę na to, że otrzymamy taką odpowiedź, między innymi po to, i napisaliśmy to w piśmie, że my jesteśmy gotowi rozmawiać o porozumieniu, które będzie mówiło o rekompensatach.
Za te tereny, które państwo przyłączycie, czy również za te, które już są w granicy miasta Słupska, a które przyłączono poprzednim razem? Mam na myśli strefę w Płaszewku.
Tutaj wracając do poprzedniej procedury zakończonej sukcesem, miasto wyciągnęło rękę do gminy, natomiast ta ręka została odrzucona i to wprost trzeba powiedzieć.
Co to znaczy?
Znaczy w trakcie negocjacji, ja może powiem, bo uczestniczyłam w tych negocjacjach razem z ówczesnym sekretarzem miasta, wprost siedząc przy wspólnym stole zaproponowaliśmy rekompensatę na kilka lat. To były konkretne kwoty i została ona po prostu odrzucona. Usłyszeliśmy, że nie ma o czym rozmawiać i zakończyły się rozmowy.
A jaka to była kwota?
Co więcej, gmina...
Jaka to była kwota, jeżeli możecie państwo powiedzieć?
To było jedne, prawdy w tej chwili dokładnie nie pamiętam, ale to było dokładnie za każdy dany teren typu, za siemienicę proponowaliśmy kilka milionów przez kilka lat płacenia takiej rekompensaty, plus, bo argument był wtedy podnoszony, że to chodzi tylko o mieszkańców, obietnicę, że my będziemy nadal inwestowali w te tereny. Wręcz była lista inwestycji wymieniona na wiele, wiele milionów złotych, które no, tym mieszkańcom myślę, że tylko by pomogła.
Pytam o to, bo gmina Redzikowo w końcu spłaca chyba 6 milionów złotych kredytu zaciągniętego na modernizację, na zmiany w infrastrukturze w strefie Płaszewku.
Tutaj też pamiętajmy, że były bardzo duże nieścisłości, mówię to kolokwialnie, tak, ponieważ padały kwoty dosyć spore, kilkunastu czy nawet 20 milionów, które były zainwestowane w te tereny, ale pamiętajmy, miasto posiada taką wiedzę. Było to też dofinansowanie zewnętrzne, co więcej gmina odzyskała podatek VAT, więc no, trudno było tutaj mówić o zwracaniu kosztów, nakładów, które zostały poniesione z zewnętrznych źródeł finansowania, czy wróciły do budżetu gminy właśnie w postaci zwrotu podatku VAT. No i to też była jeden z takich argumentów, który był podnoszony w dyskusji właśnie, jakie to kwoty powinny być. Więc mówimy tutaj o dwóch takich rzeczywistościach. Jednej tej medialnej, gdzie faktycznie epatuje się dużymi kwotami, a drugą tą rzeczywistą, która wskazuje faktycznie, jakie realne kwoty zostały poniesione z budżetu samorządu, z budżetu mieszkańców i właśnie takie kwoty, te kwoty realnie poniesione z budżetu miasto chciało w jakiś sposób zrekompensować. Natomiast no, gmina zagrała wabanku, znając, że ten proces można odkręcić. Jak się okazało, nieskutecznie miasto ostatecznie przejęło również działki w pasach drogowych, bo pamiętajmy, że po rozszerzeniu granic jeszcze przez wiele miesięcy trwała batalia o to, czy o przekazanie tak naprawdę władztwa nad chociażby gruntami gminnymi.
Gmina tego, tak, ale gmina miasta tego nie zrobiła dobrowolnie, tylko musiała być to decyzja premiera. Ale chcę również przypomnieć, że po rozszerzeniu granic i było to mówione wprost, gmina otrzymała dodatkowe środki, środki inwestycyjne, były to naprawdę wielkie miliony złotych, które miały być swego rodzaju rekompensatą, środki rządowe.
Na uzbrojenie terenów inwestycyjnych Słupsk też je otrzymał, proszę państwa.
Oczywiście, jak najbardziej, natomiast to wprost było mówione, że tak jak my nie otrzymaliśmy takiego terenu, o jaki się staraliśmy, i dostaliśmy dofinansowanie na uzbrojenie terenów, między innymi właśnie Płaszewka, czy tutaj terenu przy ulicy Grunwaldzkiej. Tak samo gmina otrzymała ogromne środki jako rodzaj rekompensaty za utracone Płaszewki.